Dekompresor.
Dekompresor.
Program poruszający tematy związane z informatyką, internetem, technologią, stylem życia oraz wszystkim, co nowe i ciekawe.
Dobry wieczór, witajcie w Dekompresorze. Jest 21 środa, czyli czas na kanał prawny. Jest ze mną Grzegorz Czekaj. Witaj w tym odcinku.
Witaj, dobry wieczór.
Dzisiaj będziemy podejmowali temat ochrony danych osobowych, więc może od razu przekażę głos i będę tylko tłem do całego dzisiejszego odcinka. Grzegorz, zacznij.
Okej. Największym problemem przy określeniu ochrony danych osobowych jest pytanie o to, co jest daną osobową, czy danymi osobowymi podlegającymi ochronie. Utarło się, że wszelkie dane takie wynikające z dokumentów, PESEL, imię, nazwisko, adres, numer NIP, REGON, jeżeli mamy firmę jakąś prowadzoną w formie działalności gospodarczej, jakieś takie właśnie dane, które wprost identyfikują. Ustawodawca ujął tą daną osobową bardzo ogólnie. Stwierdził, że jest to wszystko to, co pozwala zidentyfikować konkretną osobę fizyczną. Mieści się w tym nie tylko imię, nazwisko, adres, ale także numer telefonu, adres mailowy, cechy szczególne wyglądu, kolor włosów, kolor skóry, wzrost, fakt posiadania lub nieposiadania jakiejś części ciała, na przykład brak dłoni czy stopy. To też jest cecha szczególna, znamiona, tatuaże. Wszystko to pozwala zidentyfikować konkretną osobę fizyczną po konkretnej cesze, cechach, zespołach cech. I to jest jakby podstawowa definicja. Mamy jeszcze podział tych cech czy danych. Mianowicie ustawodawca wyróżnia też taką grupę, podgrupę danych osobowych, które są tak zwanymi danymi wrażliwymi. To są dane związane ze sferą prywatną, intymną, takie jak wyznanie, orientacja seksualna, sympatie polityczne, rzeczy, które zasługują na ochronę z zupełnie innych powodów. Co jest szczególnie istotne, to należy zwrócić uwagę, że o ile mamy w Polsce ustawę o ochronie danych osobowych, która została wprowadzona w 1997 roku i to jest pierwsza de facto ustawa w historii Polski, która obejmuje tą tematykę, to oprócz niej mamy jeszcze przepisy rozrzucone po wielu ustawach, które zajmują się specyfiką gromadzenia danych, przechowywania danych, przetwarzania danych i ochrony tych danych. Tych ustaw, jak naliczyłem, jest 82, czyli całkiem pokaźna liczba ustaw, które zajmują się między innymi właśnie naszymi danymi osobowymi. Ponieważ ta tematyka jest bardzo rozbudowana, bardzo złożona i skomplikowana i praktycznie dotyczy każdej sfery naszego życia, to nie da się tego omówić w sposób prosty, krótki i wyczerpujący. Więc może omówilibyśmy te dane osobowe, ich ochronę, przez pryzmat pewnych zdarzeń, które sprawiają, że ich ochrona staje się istotna. Weźmy takie zdarzenie jak kradzież tożsamości. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak istotne jest dobre chronienie dokumentów typu dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, które ukradzione mogą posłużyć przestępcom do wyłudzenia kredytu, dokonania zakupów ratalnych na nasz rachunek.
Można by powiedzieć, że wysypisko śmieci jest całkiem niezłym zbiorem danych osobowych, bazą tak. Danych osobowych.
Tak. Jeżeli otrzymujemy korespondencję do skrzynki pocztowej, taką tradycyjną, papierową i na przykład druki zaadresowane do nas, zamiast zniszczyć w niszczarce, wyrzucimy do kosza na śmieci, to ktoś przetrząsając nasze śmieci może bardzo dużo informacji zebrać. Jeżeli mam tam na przykład wyciąg z banku papierowy, rachunek z elektrowni, no to widać, że czy od operatora telefonii komórkowej, gdzie mamy numer telefonu przecież podany, to widać, że można zgromadzić całkiem dużą pulę danych, którą bardzo łatwo można wykorzystać do popełnienia przestępstwa. I tu zwróćmy uwagę, że kradzież tożsamości to jest wstęp dopiero do właściwego przestępstwa polegającego na wyłudzeniu, podszyciu się pod kogoś celem popełnienia właściwego już przestępstwa. I o ile powiedzmy strata finansowa jest stratą, którą łatwo zrozumieć, to zwróćmy uwagę, że istnieją też takie zdarzenia, jak na przykład ktoś się podszywa pod kogoś, czyje dane ukradł, po to, żeby kogoś innego znieważyć, obrazić i w ten sposób na tą osobę rzucić podejrzenia co do tego, czy to ta osoba dokonała takiej napaści słownej, na przykład.
Więc co jest ciekawe, bardzo dużo, przepraszam, co tak? jest ciekawe, bardzo dużo danych, może danych, informacji o nas, które normalnie lądują gdzieś w koszu albo w jakiś inny sposób po prostu gromadzimy wokół siebie, nie zwracając na nie szczególnie uwagi, same z siebie nie dają jeszcze możliwości ruchu, ale osoba, która chciałaby podszyć się pod nas albo jakoś w inny sposób wykorzystać te dane, często buduje sobie taki dłuższy plan działania, w którym zbiera różne informacje o nas i potem łącząc je ze sobą, jest w stanie bardzo mocno, bardzo duży profil zbudować danej osoby, w której będzie miała praktycznie wszystkie informacje od, nie wiem, poczynając od imienia ojca, imienia matki, to jest często wykorzystywane do jakiejś autoryzacji czy jakichś innych naszych danych. Po jakimś czasie zbierając takie dane, jest w stanie odpowiedzieć na większość pytań autoryzacyjnych, które na przykład na infolinii w banku się pojawiają, czy no, jest taki przypadek często i ostatnio ja się spotykałem, że u operatorów komórkowych chcąc na przykład podpisać umowę, musimy przynieść na przykład jakikolwiek rachunek, który jest na nas wystawiony, na przykład za wodę, za gaz, czy za coś tam innego. I wystarczy je przecież zebrać, potem podrobić dowód osobisty, kto będzie sprawdzał autentyczność dowodu osobistego w salonie na przykład sprzedaży.
Mało tego, mamy takie sytuacje, gdzie na przykład próbujemy wziąć udział w aukcji w innej miejscowości i warunkiem dopuszczenia do udziału w aukcji, oprócz na przykład opłacenia wadium, jest przesłanie mailem skanu dowodu osobistego. Ostatnio miałem takie właśnie pytanie osoby, która chciała wziąć udział w aukcji samochodu i nagle się okazało, że dostała prośbę o przesłanie skanu dowodu. Odradziłem, aczkolwiek zacząłem się zastanawiać, po co komuś dowód osobisty, ale po chwili doszedłem do wniosku, że tam jest tyle możliwych danych, które można wykorzystać, chociażby PESEL. W wielu miejscach już identyfikuje się człowieka po PESEL-u. Już nie mówię o tym, że zeznania podatkowe roczne, które w tej chwili składamy, jako osoby fizyczne rozliczające się z urzędem skarbowym, mamy obowiązek podać PESEL. Kiedyś to był numer informacji podatkowej, popularny NIP. Mając PESEL, możemy zadzwonić do urzędu skarbowego i też dowiedzieć się paru rzeczy a propos osoby, której dane pozyskaliśmy. Jeżeli dana osoba jest ubezpieczona w jakimś prywatnym usługodawcy medycznym, to tam też już coraz częściej posługujemy PESEL-em. Zresztą, kiedy idziemy do publicznej służby zdrowia, zgodnie z ostatnimi zmianami o wprowadzeniu weryfikacji uprawnienia do ubezpieczenia, słynne EWUŚ, też podajemy PESEL i po PESEL-u identyfikuje się osobę uprawnioną. I załóżmy, że ktoś nie ma ubezpieczenia, ale zna PESEL osoby, która ma ubezpieczenie i na konto tej osoby może skorzystać z pomocy medycznej. Ktoś tu poniesie stratę. Osoba, po którą się podszyto, raczej nie, ale Narodowy Fundusz Zdrowia na przykład tak. Więc jest to... tak?
Generalnie tak mi szło, że osobnym tematem jest z jednej strony taka ufność urzędów, jeżeli chodzi o procesy autoryzacji, a z drugiej strony czasem bezsensowne wydawałoby się procedury przy załatwianiu jakichś bardzo prostych rzeczy. Czasem naprawdę trzeba przejść drogę krzyżową, żeby załatwić jakiś drobiazg, a z drugiej strony wystarczy na przykład przez telefon podać PESEL, tak jak mówisz, czy coś jeszcze innego, a to jest naprawdę nie jakaś szczególna trudność zdobyć. Szczególnie jeżeli chcielibyśmy się podszyć pod kogoś, kogo chociaż trochę znamy, tak? I wtedy dowiadujemy się rzeczy, których nie powinniśmy się dowiedzieć. No już sama historia choroby na przykład, czy jakieś inne dane medyczne, no są bardzo wrażliwe informacje i tego nie powinno być można uzyskać tak sobie po prostu.
Dokładnie. I to są rzeczy, które są jakby dość łatwe do wyobrażenia sobie, jeżeli troszkę poczytamy w mediach przypadki osób, którym się to przytrafiło. Paradoksalne jest to, że ta kradzież tożsamości wydaje się być takim wynalazkiem, w cudzysłowie, egzotycznym, charakterystycznym dla krajów wysoko rozwiniętych, jak Stany Zjednoczone czy Europa Zachodnia, ale okazuje się, że w Polsce to jest już bardzo poważny problem. Z badań przeprowadzonych w 2012 roku okazało się, że bardzo wiele osób padło ofiarą. Prawie 50% osób utraciło swoje dane osobowe. Część tych osób poniosła realne straty. Te realne straty zostały wycenione, obliczone na 35 tysięcy złotych na jednostkę.
Średnio na człowieka.
Tak. Najwyższe odnotowane straty z tytułu kradzieży danych osobowych wyniosły ponad 4,5 miliona złotych. Więc to już jest biznes, w którym zorganizowana przestępczość świetnie sobie radzi. Zresztą kradzież tożsamości to jest jedna strona medalu. Są inne rozwiązania, na przykład utrata maila i części danych może posłużyć przestępcom do złożenia oferty pracy. Na przykład jest takie przestępstwo, które polega na tym, że ktoś się do nas zwraca z ofertą pracy, bardzo atrakcyjnej, bardzo lekkiej, bo polegającej na tym, że zakładamy rachunek bankowy albo udostępniamy swój rachunek bankowy i w ramach tego swojego zajęcia, swojej pracy pośredniczymy w przelewaniu kwot pieniędzy z wykorzystaniem własnego konta. Czyli ktoś nam przesyła na konto bankowe kwotę, dostajemy instrukcję, gdzie mamy to przelać, przelewamy dalej. W polskim prawie takie zachowanie jest traktowane jako pranie pieniędzy. I to przestępstwo jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności, a więc bardzo surowa sankcja. Wygląda niewinnie, może się skończyć bardzo źle. Więc pilnowanie danych, brak jakby, znaczy podejrzliwość w stosunku do bardzo atrakcyjnych ofert, to jest jakby podstawa obrony, bo musimy jednak bronić się przed zdarzeniami, które z jednej strony są atrakcyjne, z drugiej strony mogą nasuwać podejrzenie, a skąd ktoś wiedział, że ja bym chciał z tego skorzystać, albo że myślałem o tym. Ktoś mógł wiedzieć, bo na przykład włamał się do naszego komputera i przegląda nasze maile, a w mailach na przykład wysyłamy CV do różnych instytucji, chcąc się zatrudnić. Zresztą odmiana tej kradzieży tożsamości polega między innymi na tym, że ktoś tworzy ogłoszenie o pracy i prosi o przesłanie CV. Ile danych podajemy w CV? Mnóstwo. Jakie szkoły pokończyliśmy, kiedy się urodziliśmy, imię, nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, adres mailowy. Zdarzają się jeszcze takie sytuacje, gdzie na przykład ktoś prosi o podanie numeru rachunku bankowego i podajemy. Czasami się zdarza prośba o podanie kodów autoryzacyjnych do transakcji wykonywanych w koncie bankowym. Tu już powinna się zapalić czerwona lampka, ale z doświadczeń polskiej policji wynika, że wiele osób podaje takie kody weryfikacyjne przestępcom. No i później niestety zaczyna się tragedia, bo kiedy trzeba ustalić wszystkie osoby uwikłane w pranie pieniędzy, to trafia też na osoby, które nie miały świadomości, że biorą udział w przestępstwie.
Ja myślę, że w dzisiejszych cyfrowych czasach świat może inaczej, to wszystko, co gdzieś zostawiamy w sieci, gdzieś zostawiamy w pamięci różnych maszyn, no to chyba już daleko jest więcej niż tylko takie zwykłe, w takim zwykłym pojęciu dane osobowe, bo ja do tej pory byłem przyzwyczajony do tego, żeby traktować dane osobowe jako taki zestaw właśnie imię ojca, imię matki, data urodzenia, PESEL, imię, nazwisko, może jeszcze jakiś adres, chociaż adres to już tak coraz mniej jest do czegokolwiek potrzebny, ale te takie bardzo jakby standardowe zestawy takich identyfikatorów osoby. A teraz się okazuje, że dane osobowe to może być właśnie e-mail, to może być historia wpisów na Facebooku i inne rzeczy, które mogą posłużyć, szczególnie tutaj mówimy o przestępcach, tak? Przestępcom czy osobom o takich ciemnych duszach, do tego, żeby w jakiś sposób nam zaszkodzić, albo może nawet nie chodzi o to, żeby nam bezpośrednio szkodzić, tylko żeby ułatwić sobie na przykład jakieś przestępcze działania, tak jak mówisz. Bo podszywanie się pod kogoś nie jest wykonywane po to, żeby zaszkodzić tej osobie bezpośrednio, tylko by umożliwić na przykład wypranie pieniędzy. I ofiara jest tylko pionkiem w całej grze.
Tak, dokładnie. I często gracz nawet nie wie o tym, że bierze udział w przestępstwie. To się okazuje po czasie, kiedy w progu staje policja i niestety, ale trzeba wtedy ponieść konsekwencje tego działania, tego...
Albo komornik.
Albo komornik. No i to jest wtedy indywidualna tragedia. Tutaj bym jeszcze zwrócił uwagę na taki element, który wydaje się być mało intuicyjny, ale pośrednio nawiązuje do tego, o czym rozmawialiśmy w poprzedniej programie odcinku, mianowicie metadane. Dane, które pozostawiamy w internecie, przeglądając różne strony internetowe. Dostawca internetu, który świadczy nam usługi, może bardzo łatwo zidentyfikować nas konkretnie po zestawie stron, na które wchodzimy. Dlatego, że każdy z internautów ma jakieś swoje ulubione strony, które lubi przeglądać, na ogół też w jakiejś kolejności. A paradoksalnie wystarczy, jak tych stron będzie, nie wiem, 8, 10, 11. Im więcej takich stron, tym więcej jest większe jest prawdopodobieństwo stwierdzenia, że dana osoba loguje się do internetu, nawet niekoniecznie z domu, bo załóżmy, że wyjeżdżamy za granicę, idziemy do kafejki i przeglądamy swoje ulubione strony i nagle ten sam zestaw stron jest identyfikowany gdzieś w sieci, w pewnej kolejności, oczywiście w pewnym języku i wtedy można z dużym prawdopodobieństwem ustalić, że to ta konkretna osoba wyjechała za granicę zupełnie innego komputera korzysta, z innego IP, ale przez to, że te metadane się powtarzają i są w takim zestawie widoczne, wtedy można tą osobę zidentyfikować. W związku z tym tutaj rzeczywiście bardzo trudno jest zachować anonimowość. Anonimowość rozumianą jako korzystanie z internetu czy funkcjonowanie w internecie bez jakichkolwiek możliwości rozpoznania. Tutaj chciałbym takie rozróżnienie uczynić. Są takie dwa pojęcia, poufność i anonimowość. Często je stosujemy zamiennie, często je mylimy. Poufność to jest sytuacja, kiedy chcemy zaszyfrować coś, ukryć przed postronnym obserwatorem treść czegoś, ale nie dotyczy to na przykład komunikacji. Jak przesyłamy maila do kogoś, to możemy treść maila zaszyfrować i to jest poufność. Anonimowość to z anonimowością mamy do czynienia wtedy, kiedy staramy się ukryć sam fakt komunikacji. I z tym już jest trudniej. Tutaj istnieją co prawda rozwiązania, programy, które potrafią ukryć nasze IP, potrafią ukryć fakt wykonywania połączenia przez nas. Niemniej jednak, nawet gdybyśmy te rozwiązania stosowali, to już na przykład używanie czy korzystanie z ulubionego zestawu stron internetowych pokaże, że o ile nie identyfikujemy się przez pewne metadane, to jednak zidentyfikujemy się przez charakterystyczny sposób postępowania, zachowania się. Więc bardzo trudno jest zachować anonimowość w internecie, nawet jak się bardzo staramy, nawet jak rejestrujemy komputer na pseudonim, nawet jak zmieniamy IP, nawet jak stosujemy specjalistyczne oprogramowanie maskujące, ukrywające. Jedynym skutecznym rozwiązaniem, żeby ukryć się w internecie, to jest tak naprawdę nie logować się do internetu i z niego nie korzystać.
Ale tutaj to... może zaproszę teraz naszych, przepraszam cię, ja może zaproszę teraz naszych widzów na dwa nasze odcinki, które bardzo, bardzo dawno temu już były zrobione, ale niewiele straciły na aktualności, albo może w ogóle nie straciły jeszcze aktualności. Jednym z nich to był trzeci w ogóle odcinek do kompresora, jaki kiedykolwiek powstał, to była anonimowość w internecie. Rozmawialiśmy o tym, jak zachować prywatność w internecie, czy to w ogóle jest możliwe. Zapraszam do przesłuchania. To jest jeszcze odcinek w wersji audio. Tam znajdziecie trochę ciekawych porad. I drugi taki odcinek to był w ogóle pierwszy dekompresor. Od tego zaczęliśmy, od haseł w sieci, o tym, jak hasła generować, jak zarządzać hasłami, jak zarządzać swoimi tożsamościami w sieci, jak się w tym wszystkim nie pogubić. Pierwszy w ogóle istniejący odcinek do kompresora, zapraszamy też. Tam będzie też kilka porad, jak na przykład jakieś menadżery haseł, które warto by było wykorzystać. Także jako rozszerzenie dzisiejszej dyskusji zapraszamy te dwa odcinki.
I tutaj bym chciał jakby zestawić tą sytuację, którą mamy w tej chwili, czyli to całe bogactwo cyfrowego życia i świata, z taką sytuacją, która miała miejsce 40 lat temu. Bo teraz to uważamy, że powinniśmy walczyć o prywatność, o anonimowość, powinniśmy walczyć z instytucjami, które posiadają nasze dane i mogą je ujawnić. Już pomijam w tym momencie taką oczywistą sytuację, kiedy na przykład wyrabiamy dowód osobisty, idziemy do urzędu, wypełniamy formularz, dajemy zdjęcie i ten formularz jest przetwarzany na postać cyfrową, wysyłany do wytwórni papierów wartościowych, gdzie nasz finalny dokument tożsamości jest wytwarzany jako taki plastikowy kawałek materialnego substytutu naszej tożsamości i on do nas wraca, tylko że te dane zostają, są zawarte w jakimś systemie informatycznym, a ten, jak wiadomo, może zostać skompromitowany, można się do niego dostać, albo pracownik może wynieść te dane. Bardzo łatwo je utracić, mimo że zastosujemy wiele rozwiązań ochronnych, to jednak nie możemy mieć gwarancji, że te dane nie zostaną przez kogoś przechwycone. I dlaczego mówię o sytuacji sprzed 40 lat? Dlatego, że w tej chwili troszkę panikujemy, troszkę w paranoję wpadamy, ale przypomnijmy sobie, jak wyglądało życie 40 lat temu. Nie było internetu, telefon był na kablu, była telewizja, było radio, ale były też, przypomnę, dowody osobiste, więc trzeba było to na papierze wszystko zrobić. Były listy lokatorów w blokach, więc jak się wchodziło do klatki, to widać było, kto na którym piętrze mieszka, pod jakim numerem. Były dane. Tych danych nikt szczególnie nie chronił. Jak przypomnę, ustawa pierwsza 1997 rok. Wcześniej nikomu nie przyszło do głowy, że tego typu dane można w jakiś sposób przechwycić. Co nie znaczy, że przestępstwo takie jak kradzież tożsamości nie istniało. Przypomnijmy sobie słynną powieść Frederica Forsytha Szakal? Była taka powieść, gdzie treścią była między innymi polowanie na terrorystę międzynarodowego i Szakal posługiwał się tożsamością zbudowaną na bazie informacji pozyskanych z nagrobku na cmentarzu. Z informacją pozyskaną z cmentarza, czyli wziął sobie po prostu imię, nazwisko, datę urodzenia, poszedł do urzędu i na tej podstawie, najpierw do parafii, po świadectwo urodzenia i z tym dokumentem poszedł do urzędu wyrobić sobie paszport. Mając paszport, miał już pełną tożsamość, mógł dokonać wszystkiego, mógł wynająć mieszkanie, mógł kupić usługi wszelkiego rodzaju, bilety lotnicze, mógł przekraczać granice. Więc ta możliwość zawsze istniała. W tej chwili ona jest z jednej strony trudniejsza, bo to wszystko jest cyfrowe. Kiedy idziemy do urzędu i urzędnik sprawdza nas w komputerze, to też najczęściej ma też zdjęcie. Być może nie zawsze. systemie EWUŚ pewnie na przykład zdjęcia nie ma, ale w urzędzie, w którym mamy dowód osobisty wyrobiony, takie zdjęcie już powinno być. W wydziale paszportowym wersja elektroniczna naszego dokumentu ze zdjęciem również jest. Więc te dane funkcjonowały zawsze. Kiedyś byliśmy chyba bardziej otwarci na udostępnianie tych danych. Mało tego, w Wielkiej Brytanii był taki do niedawna jeszcze zwyczaj, gdzie jak ktoś się z kimś zaręczył, to informacje o tym, że się zaręczył, publikowano w Timesie. I to było tak nobilitowało, chwaliliśmy się przed znajomymi, że się właśnie zaręczyliśmy.
Teraz na Facebooku.
Teraz na Facebooku, dokładnie. I tak naprawdę zmienia się tylko medium. Aczkolwiek ja pamiętam, że jeszcze w początkach internetu, powiedzmy, znaczy tego polskiego internetu, czyli lata 90., istniało coś takiego jak netykieta i pewien zestaw zachowań, których należało czy wypadało przestrzegać. Jednym z tych zaleceń było posługiwanie się nickiem, czyli takim unikalnym identyfikatorem, który nie był imieniem i nazwiskiem. I było też takie zalecenie, żeby chronić własną prywatność. Później pojawiły się portale społecznościowe i doszło do odwrócenia w ogóle sytuacji, gdzie do niedobrego tonu należy, do złego tonu należy ukrywanie się, nie chwalenie się, nie ujawnianie się znajomym. Teraz to trzeba się ujawnić, pochwalić, aczkolwiek ostatnio pojawił się znowu trend utajniania, to znaczy może nie tyle utajniania, co tworzenia kręgów prywatnych. To znaczy mamy
pewne grono...
Tak?
Przepraszam. Jest taka... Może skończ myśl, bo nie chcę ci przeszkadzać. Zaraz zapytam.
Znaczy chodziło mi tylko o to, że przy okazji zakupu przez Facebooka tej aplikacji WhatsApp pojawiła się alternatywa pod nazwą Telegram, która oferuje użytkownikom pełną prywatność. Oni to ogłaszają, że nie gromadzą, nie identyfikują, nie sprzedają, chronią, szyfrują i gwałtownie im zaczęła przyrastać liczba użytkowników. W ciągu miesiąca praktycznie ze 100 tysięcy do 35 milionów. Tak. Więc skok jest olbrzymi, a jednocześnie idzie to w parze z takim odwróceniem się od pełnej jawności w kierunku pełnej prywatności.
Oczywiście to jest taka,
tak?
Jest taka dyskusja w internecie, ciągle chyba jeszcze żywy temat, czy powinniśmy być w internecie anonimowi, bo to nam daje swobodę wypowiedzi, czy jednak powinniśmy być Janem Kowalskim, bo to trochę ogranicza chamstwo w sieci. I teraz nie wiadomo, co będzie lepsze. Bardzo dużo ostatnio było, w zeszłym roku na jesieni, to była taka to był taki bardzo nośny temat, bo mnóstwo portali internetowych było zalewanych totalnymi chamskimi wpisami, które anonimowi internauci zostawiali, czując się kompletnie bezkarni, gwałcili wszystkie możliwe normy etyczne, pisali tam rzeczy, których naprawdę nie napisaliby nawet na murze, bo mogliby się pewnie wstydzić, że ktoś zauważy, co robią. Już nie mówiąc o tym, że podpisując, w życiu by się nie zgodzili podpisać tych wypowiedzi imieniem i nazwiskiem. I teraz, czy to jest dobre, czy złe? Z jednej strony faktycznie będąc anonimowym, no mamy tą wolność wypowiedzi, a z drugiej strony no to trochę jednak takie jakieś ogłady chyba by się przydało.
Powiem tak, ja uważam, że wolność wypowiedzi powinna być całkowita, nie wolno jej ograniczać, natomiast jeżeli masz portal, który dopuszcza tego typu wypowiedzi, administrator nie reaguje, nie zamieszcza jakby swojego komentarza do tych wypowiedzi i na przykład nie ocenia ich na zasadzie, wiesz, zachowałeś się nie w porządku, to bardzo przykre wypowiedzi, które tutaj zamieściłeś, to taki portal zacznie odstraszać. Owszem, przyciągnie dalej więcej tych, którzy będą chcieli podobne wypowiedzi zamieszczać, ale jednak innych odstraszy i ci inni poszukają sobie innego miejsca, takiego, gdzie komentarze czy dyskusje są bardziej kulturalne, gdzie towarzystwo, że się tak wyrażę, będzie dla nich przyjemniejsze. Natomiast co do anonimowości, to chciałbym ci zwrócić uwagę na jeden taki aspekt, który trochę nam umyka, mianowicie władza, bo to jest trochę na styku relacji władza-obywatel, władza-użytkownik. Władza mówi tak, użytkownik powinien występować w internecie pod imieniem i nazwiskiem, no bo jak obrazi, to żeby go pociągnąć do odpowiedzialności karnej lub cywilnej. A jednocześnie mamy taką sytuację, że władza działa anonimowo. Na przykład urzędnicy zamieszczają różne informacje w internecie, na stronach urzędów, na stronach biuletynów informacji publicznej i poza powiedzmy taką osobą, która jest administratorem takiej strony, to żadna inna osoba się nie ujawnia, więc z jednej strony my mamy być jawni, ale osoby po stronie władzy już nie muszą być jawne.
Ta nierównowaga... To jest dużo szerszy problem, bo to nie tylko chodzi o to, czy oni są jawni, czy niejawni, ale często przypadki, które gdzieś tam w mediach są wywlekane, przypadki, kiedy szary obywatel jest ewidentnie skrzywdzony przez władzę, przez na przykład niekompetentnego urzędnika i temu urzędnikowi nie dzieje się krzywda. Ostatecznie dostanie jakiejś premii miesięcznej na przykład. Często są takie przypadki gdzieś tam nagłaśniane i do dzisiaj nic się z tym nie dzieje, więc trudno jest mówić o tym, żeby zmuszać się na przykład osoby zarządzające portalami publicznymi, tak, tymi portalami z informacjami na przykład w urzędach, żeby się podpisywały pod tymi informacjami, bo to i tak nic nie zmieni.
Znaczy, ja uważam, że ta jawność powinna być symetryczna, to po pierwsze, a po drugie, ta jawność sprzyja samodyscyplinie, to znaczy, to jest ten argument władzy. Niech internauta występuje pod imieniem i nazwiskiem, dzięki temu my go łatwiej zidentyfikujemy, a z drugiej strony on może się powstrzyma przed napisaniem tego, co napisał. Ale żeby to też działało w drugą stronę, żeby urzędnik też działał pod imieniem i nazwiskiem. I żaden argument mnie tak do końca nie jest w stanie przekonać, że to jest zły pomysł, bo u nas na przykład nie wolno tworzyć list lekarzy, którzy mają dokonania na swoim koncie. Na przykład ranking lekarzy kątem tego, ilu pacjentów przeżyło, ilu pacjentów nie przeżyło pracy danego lekarza. Chciałbym to zwrócić uwagę na ciekawostkę. U nas to jest nie do pomyślenia, nikt się na to zgodzić nie chce, ale w takiej Danii takie rankingi są powszechne. Tam nie ma problemu, żeby ujawnić, jaki lekarz jest skuteczny, efektywny, który ma ilu pacjentów, jakie pacjenci wyrażają o nim opinię i nikt się temu nie dziwi. U nas istnieje prawie że paranoiczna prywatność co do nieujawniania wysokości wynagrodzenia. W Danii nie do pomyślenia. Tam każdy musi ujawnić, jakie wynagrodzenie otrzymuje. Ktoś, kto działa na styku sektor prywatny, sektor publiczny, stara się na przykład jakieś zamówienie publiczne, musi w ofercie określić, po pierwsze, jakie wynagrodzenie będzie otrzymywał oraz jakie wynagrodzenie jego pracownicy otrzymają, a na końcu ujawnia się wartość umowy. Więc to nie jest tak, że tak jak u nas, że wartość umowy chroni tajemnica umowy, czy tajemnica przedsiębiorstwa. Mhm. Więc to jest bardziej efekt pewnej dojrzałości do jawności.
Wiesz co, minęło nam już ciut ponad 30 minut. Ja zapraszam wszystkich oglądających, też tych, którzy oglądają nas po raz pierwszy dzisiaj, do włączenia się do dyskusji. Jeżeli macie jakieś myśli i chcielibyście się nimi z nami podzielić, to pierwszym miejscem, w którym można to zrobić, to jest strona dekompresor.pl. Wchodzimy, znajdujemy ten stream, jest na pierwszym miejscu na głównej stronie teraz. I możemy tutaj wrzucać komentarze. Ja to zerkam, więc jak tylko coś się pojawi, będę na bieżąco informował wszystkich o tym, co wrzucacie. Jeżeli to by z jakichś powodów było dla was niewygodne, to zerkam też co jakiś czas obok streamu na YouTubie bezpośrednio, więc tam też można coś wrzucić. A teraz myślę, że wiesz co, troszeczkę odjechaliśmy od głównego tematu, czyli od ochrony danych osobowych. W tym dzisiejszym świecie tych miejsc, gdzie jesteśmy w jakiś sposób zarejestrowani, jest bardzo dużo. Ja mam takie jedno pytanie, już od jakiegoś czasu chciałem go zadać. Powiedz mi, czy ja mogę wystąpić na przykład do operatora komórkowego, czy do, no, jejku, nie wiem, brałem udział w jakimś konkursie na przykład gdzieś w internecie, podawałem jakieś swoje dane, czy ja mogę wystąpić po pierwsze z pytaniem, jakie dane o mnie dany podmiot zebrał, a po drugie, czy ja mogę poprosić go, żeby skasował wszystko ze swojej bazy?
Oczywiście, zarówno w pierwszym i drugim przypadku odpowiedź mi tak. Możesz wystąpić o informacje, jakie dane są gromadzone i przetwarzane, a w drugim przypadku możesz wystąpić o ich wykasowanie. To gwarantuje ustawa o ochronie danych osobowych i tutaj operator nie może odmówić. Jest tylko co prawda jeden wyjątek, mianowicie nie można żądać wykasowania takich danych, jeżeli te dane zostały zgromadzone w celu świadczenia jakiejś usługi, na przykład telefonicznej czy internetowej, i umowa świadczenia tej usługi trwa.
Jasne. Bo
to jest jakby logiczne. Natomiast jeżeli zakończył się kontrakt i nie korzystasz już z usług danego operatora, to jak najbardziej przysługuje ci prawo wglądu do swoich danych i prawo żądania ich wykasowania.
A mówiłeś o takim przypadku, kiedy wysyłamy jakieś CV na przykład tak. do danego, gdzieś tam chcielibyśmy pracować, to jest nasza wymarzona praca, więc nie wstydzimy się tego, kim jesteśmy, wysyłamy wszystkie swoje dane, nie zostaliśmy zakwalifikowani albo przeszliśmy kilka etapów, a potem niestety nie udało nam się dojść do finału. I czy my możemy na przykład pół roku później zapytać danego pracodawcę, czy jeszcze gdzieś tam nie trzyma tego naszego CV, albo gdzieś nie zachował, bo teraz w każdym z ogłoszeń pojawia się taka klauzula, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych. I co to znaczy, co ma rozumieć przez przetwarzanie i jak długo to przetwarzanie może trwać? Czy oni mogą mnie przetwarzać przez najbliższe 3 lata i wysyłać mi na przykład oferty handlowe?
Znaczy, ustawa stwierdza, że takie przetwarzanie jest dokonywane w celu. W tym przypadku, jeżeli to jest cel w postaci rekrutacji na dane stanowisko, to z chwilą wyłonienia osoby, która na to stanowisko zostanie zatrudniona, kończy się ten cel. W związku z tym tak naprawdę już po tym czasie te dane powinny być usunięte, zniszczone. Tylko że pytanie brzmi, czy nie wchodzą tu w grę przepisy na przykład o przechowywaniu dokumentów, czyli o zasobie archiwalnym, takie specyficzne dokumenty, które dzielą dokumenty firmy na pewne kategorie o różnym okresie przechowania. I to może być taka sytuacja, gdzie na przykład jest obowiązek przechowywania tych dokumentów z postępowania rekrutacyjnego przez rok, 2 albo 3 lata i dopiero po tym czasie można je zniszczyć. Ale żeby uzyskać konkretną
odpowiedź.
Ale
co innego przechowywać, a co innego korzystać potem jeszcze z tych danych, tak?
Tak.
Nie jest to równoznaczne przecież. Tylko, bo ja wyobrażam sobie taką sytuację, że faktycznie jest taki przepis, który mówi, teraz domniemam, tak, jest taki przepis, który mówi, że wszelkie dokumenty z procesu rekrutacyjnego muszą być przechowywane przez rok, tak, ale załóżmy, że sytuacja się powtarza po 3 miesiącach. Szukam programisty, znalazłem, ale ten programista odszedł z jakichś przyczyn. I teraz odkopuję bazę CV z poprzedniej rekrutacji. Czy to jest możliwe?
Nie jest to niemożliwe, aczkolwiek to nie jest dobre rozwiązanie. To znaczy, ono jest wygodne dla pracodawcy, bo nie musi zamieszać ogłoszenia, opłacać tego ogłoszenia, ale jednak powinien pozyskać nową pulę danych osobowych kandydatów, czyli po prostu zrobić ogłoszenie i zebrać oferty. A wracając troszkę do tego, czym się różni przechowanie od wykorzystania czy przetworzenia, zadając pytanie po zakończonej rekrutacji, co się stało z twoim CV, uzyskasz informację konkretną od danego podmiotu, czy on je zniszczył, czy on je przechowuje i zniszczy za jakiś czas. I to tak naprawdę będzie odpowiedź na pytanie, co on z nimi robi. Mhm.
To co, wróćmy może teraz do pytania, jak chronić swoją prywatność i swoje dane osobowe.
Znaczy,
ja rozumiem, że jest taka, generalnie jest taka praktyka, że jeżeli jakiś podmiot zbiera dane, na przykład zakładając mi usługi, podpisujemy jakieś umowy czy coś, to nie będzie zbierał danych, które nie są mu niezbędne do tego, żeby tę usługę świadczyć. Ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że jest jakiś taki standardowy, nie wiem, model opisujący obywatela Polski, tak, że oprócz imienia i nazwiska zbiera się mnóstwo innych informacji, typu właśnie PESEL, imię ojca, imię matki i tak dalej, tylko po to, żeby to wszystko mieć w komplecie. Diabli wiedzą po co tak naprawdę. Czy operator komórkowy musi znać całą moją rodzinę i moją historię, jeszcze nie daj Boże, historię choroby kiedyś będą chcieli znać. Czy nie wystarczyłby im tylko na przykład PESEL, imię i nazwisko, po to, żeby takie usługi świadczyć?
Znaczy ja nie widzę
takie
powodu,
dane dla... potem, takie ja dane widzę... potem mogą wyciec przecież.
Ja nie widzę powodu, dla którego powinien mieć PESEL. Bo tak naprawdę no, operator powinien jasne. Zawrzeć umowę, a stronę umowy należy oznaczyć. Jak się oznacza stronę umowy? Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, czyli minimalny zakres informacji. No, jeżeli jest Grzegorz Czekaj, zamieszkały pod tym adresem, to jest tylko jeden Grzegorz Czekaj zamieszkały pod tym adresem. W Warszawie jest pewnie 5, 6, może kilkunastu Grzegorzów Czekajów, ale każdy mieszka pod innym adresem, więc adres dodatkowo nas różnicuje.
Mhm. Więc, no już nie mówiąc o zdjęciu.
Tak, ale ja wiem, po co jest potrzebny PESEL. PESEL jest podstawową daną do złożenia pozwu. Dokonana została nowelizacja kodeksu postępowania karnego, która wymaga identyfikacji strony poprzez numer PESEL. PESEL ułatwia prowadzenie też postępowania egzekucyjnego, komorniczego, więc PESEL jest taką daną osobową bardzo uniwersalną i bijącą w nas. Im mniejszej liczbie miejsc podamy PESEL, tym troszkę jesteśmy bardziej bezpieczni.
Co, ja zaczynam mieć wrażenie, że jakbyśmy się nie bronili, to nie jesteśmy w stanie zrobić nic, bo chcąc zakładać sobie usługi, będziemy musieli podawać dużo szerszy zakres danych osobowych, niż by się nam wydawało. Chcąc korzystać z internetu, zostawiamy swój ślad elektroniczny, jakbyśmy się bardzo nie kryli. Tak. W końcu osoba, która będzie chciała, naprawdę będzie, to zależy od motywacji wszystko. Jeżeli motywacja jest wystarczająco mocna, to ilość pracy, jeżeli nie jest nieskończenie wielka, tak, da radę dana osoba zebrać o nas tyle informacji, żeby zbudować sobie na przykład taki profil i potem podszywać się pod nas. Tak. I teraz ja się zaczynam czuć troszkę bezbronny, bo jakbym nie kombinował, to tego wszystkiego dookoła, tych wszystkich baz danych, które mogą wyciec, które można ze sobą na przykład też powiązać, tych śladów elektronicznych, tego takiego codziennego szumu informacyjnego, który wokół siebie tworzymy i on się cały czas gdzieś zapisuje, jest tyle, no że można tylko żyć nadzieją, że nikt z tego nie skorzysta.
Tak, dokładnie, można żyć nadzieją, natomiast taka jest nasza rzeczywistość cyfrowa. Wszędzie mamy te ślady, zostawiamy i one mogą być wykorzystane przeciwko nam. Pewnym wyjściem z sytuacji, ale tylko pewnym w ograniczonym zakresie, może być zbudowanie takiej drugiej prywatnej tożsamości i, że powiem, w którymś momencie przeniesienie się do niej, ale to jest jakby...
Jeszcze to jest zgodne z prawem?
Tożsamości dokonana przez nas, dokładnie.
Dokładnie.
Nie wiem, temat jest bardzo rozległy, można na wiele jeszcze rzeczy omawiać, wiele przykładów podawać, można na przykład powiedzieć, w jaki sposób chronić swoje zasoby cyfrowe w laptopie czy w smartfonie, jak budować hasło. Tutaj podałeś odniesienie do jednego z odcinków wcześniejszych, więc tutaj nie będę podpowiadał, jak takie hasło budować. Są proste, nie wymagające stosowania zewnętrznych środków typu jakichś menadżerów haseł, pozwalające budować komplikowane, złożone, bezpieczne, łatwe do zapamiętania hasło. Nie noszenie za wielu dokumentów przy sobie. Jak się tak spojrzy, że powiem, z punktu widzenia życia codziennego, to każdy z nas ma przy sobie dowód osobisty, bo musi go mieć. Jak ktoś ma samochód, to ma przy okazji prawo jazdy, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie pojazdu. Czasami jeszcze mamy tam jakieś karty kredytowe, karty bankomatowe. Wszędzie są przecież nazwiska. Jak ktoś jeszcze korzysta z komunikacji miejskiej w Warszawie, to ma kartę warszawiaka albo kartę miejską ze zdjęciem. Więc nagle się okazuje, że mamy mnóstwo dokumentów, które z każdej osobna może być wykorzystane jako taki dowód tożsamości. A jak ktoś jest leniwy, to może mieć jeszcze paszport.
A już w połączeniu to naprawdę można wiele zdziałać, bo mając kartę kredytową i jej numer plus wszystkie dane z dowodu osobistego, plus jeszcze jak będziemy mieli jakąś inną ciekawą daną, nie wiem, na przykład właśnie w jakimś ubezpieczeniu, które ze sobą nosimy, no to zaraz się może okazać, że przekonamy panią na infolinii, żeby podała informację o naszym koncie, albo żeby zresetowała, albo że hasło to nie jest, już przesadziłem teraz. Nie jest nie, tak dlaczego? Prosto zresetować sobie hasło, ale już o na przykład to, nie wiem, historię zadłużenia pewnie dałoby się wyciągnąć, jeżeli trafimy na słabo przeszkoloną osobę na infolinii.
Dokładnie.
Bo podamy tyle danych, że uwiarygodnimy się, tak?
Dokładnie. Zapada tam, jeden z takich danych jest imię panieńskie, znaczy nazwisko panieńskie matki. I to jest jedna z takich rzeczy, która jest trudna do przechwycenia, ale nie niemożliwa. Wystarczy wejść na przykład na jakiś portal społecznościowy i ustalić, czy dana osoba ma, jak powiem, wśród znajomych swoją mamę, a swoja mama ma profil i na profil na przykład gdzieś tam zamieściła informację o swoim panieńskim nazwisku. Proste?
Dobrze, to powiedz mi jeszcze na koniec, czy gdyby nam się przytrafiło odpukać, naprawdę, nie chcemy takich rzeczy wywoływać, ale gdyby się komuś przytrafiła taka sytuacja, że ktoś się podszył, to czy są jakieś sposoby obrony? Nie wiem, sądy raczej będą każdą sprawę osobno rozpatrywały i to nie będzie jakiś szablon, że wystarczy, nie wiem, no, ciężko mi jest teraz nawet powiedzieć, ale ktoś na przykład wziął kredyt konsumencki, który teraz bardzo łatwo dostać, to ja nie mówię o kredycie na mieszkanie, tylko o kredycie na przykład na zakup opon na zimę, tak? Ktoś wziął taki kredyt na fałszywe dane i teraz przychodzi komornik, bo kredyt był niespłacany. I z tego, co ja się orientuję, to chyba to jest bardzo trudna sytuacja do wygrania, bo od strony sądu, czy może nie sądu, ale wszystkich tych podmiotów, które będą tę sprawę badały, no to wszystkie dane się zgadzają. I teraz jak udowodnić, że nie my podaliśmy te dane?
Sprawa jest trudna, czasochłonna, ale nie jest beznadziejna. To znaczy, w którymś momencie ta osoba, która się po nas podszyła, musiała podpisać umowę. I pierwsza podstawowa rzecz, to trzeba powołać biegłego, który stwierdzi, czy ten podpis został złożony przez osobę, której tożsamość przywłaszczono. I później konsekwentnie już postępowanie sądowe, sąd stwierdza nieważność takiej umowy. W związku z tym bank już traci możliwość dochodzenia spłaty tego kredytu czy pożyczki od poszkodowanego i albo ustala, znaczy sam zawiadamia policję o wyłudzeniu, oszustwie i wtedy policja próbuje znaleźć tą osobę, która tą tożsamość przywłaszczyła. Problem jest troszkę głębszy. Czasami nie wiemy, kiedy tą tożsamość tracimy i według takich badań przeprowadzonych okazało się, że średnio rok trwa, zanim poszkodowany dowie się, że ktoś ukradł mu tożsamość i z niej skorzystał. A w tym czasie naprawdę może narobić nam bardzo dużo problemów, bardzo dużo zobowiązań zaciągnąć. I to jest później bardzo długi czas wyjaśniania tego.
No cóż, jedyną myślą na pocieszenie jest taka, że może kiedyś powstanie jakiś system, który będzie śledził na przykład właśnie większe transakcje, które zawierają podatnicy. Nie? Może urząd skarbowy powinien się za to wziąć i tak jak na przykład w bankach są ogromne wydziały, które się zajmują wyszukiwaniem anomalii w takim codziennym korzystaniu z kont obywateli, którzy mają konta w danym banku, bo na przykład przydarza się taka sytuacja, że nagle z karty kredytowej jest wypłacana większa suma pieniędzy, to ja się już spotkałem chyba ze 2 czy 3 razy z taką sytuacją, że bank sam dzwoni od razu do właściciela karty i pyta, czy to się zdarzyło za jego wiedzą. Może tak. Kiedyś dojdzie do takiego jakiegoś ogólnego systemu, który będzie monitorował takie właśnie wrażliwe sytuacje globalnie. I skoro już jesteśmy śledzeni na każdym kroku przez wszelkiego rodzaju bazy danych, no to może niech one się na coś w końcu przydadzą. Żeby na przykład Kowalski, który obudzi się, że nagle ma 4 kredyty, których nigdy nie brał, był poinformowany o tym, że taki kredyt ktoś wziął na jego imię i nazwisko. Ciekawe właśnie, jaka to jest...
To jest kuszące, ale ja nie wiem, czy ja bym chciał w takiej rzeczywistości funkcjonować.
No ale BIG przecież jest. Tam jest rejestrowany chyba każdy kredyt i wszystko co jest związane z jakimiś właśnie takimi zobowiązaniami. Więc tak czy inaczej takie rzeczy się gdzieś tam zbierają.
Znaczy ja mam problem z czym innym. Ty prezentujesz taką postawę, gdzie elektronika zaprzęgnięta w dobrym celu może nas chronić. Ja natomiast nie za bardzo ufam tej elektronice, a konkretnie oprogramowaniu, bo ono nie jest dla mnie takie bezpieczne. Podam przykład. Jak słyszę o tym, że rakietami atomowymi, jądrowymi, procesem ich odpalenia kieruje Windows XP, to się troszkę boję.
Oj, bo to zła sława na Windowsa padła i teraz tak demonizujesz.
Ale chcesz poradzić. Ja wiem, że to nie jest Windows podpięty do internetu, że to jest zupełnie inny Windows niż ten, który mamy w komputerach, w mieszkaniach, w domach, ale to jest dalej ten sam Windows. Nie wiem, czy ich twórcy przewidzieli wszystkie możliwe sytuacje zadziałania tego oprogramowania. I to jest ten problem.
To tutaj, żeby te defetyzm siać dalej, to powiem, że powstał taki odcinek do kompresora, gdzie właśnie o cyberterroryzmie rozprawialiśmy przez godzinkę. Jeżeli ktoś chciałby się troszkę przestraszyć i posłuchać takiego thrillera, no to też zapraszamy. Tam między innymi dowiemy się, co to jest Stuxnet i jak powstał ten wirus, jak zaatakował. I tutaj, jeżeli mówisz o tym Windowsie XP, no to jest małe piwo w porównaniu z tym, co tam się działo. Mhm. No cóż, chyba będziemy pomału kończyć, bo temat i tak nie jest do przerobienia w ciągu jednego odcinka. Cały czas wychodzą nam nowe. Tutaj ślizgaliśmy się między sprawami prawnymi, a sprawami czysto technologicznymi. Myślę, że jakoś to sobie kiedyś rozdzielimy i może zrobimy jakieś małe podsumowanie z jednej strony prawne, a z drugiej strony w którymś momencie pewnie też porozmawiamy o tym, jak się zachowywać porządnie w internecie, o może tak to nazwę, najwięcej tej swojej prywatności zachować.
To jest bardzo dobry temat, bo on pokazuje, że jest pewne wyjście z sytuacji, i może rzeczywiście warto pokazać, co zrobić.
Właśnie. Jeżeli mielibyście jakieś pytania do Grzegorza, to zapraszamy na stronę kiosk-prawny.pl. Tutaj można zadawać pytania. Teraz widzicie też telefon na ekranie. Jeżeli mielibyście jakieś prywatne pytania, z którymi prawnik mógłby się zmierzyć, to z tego, co ja tu widzę, to nawet jakieś bezpłatne wyceny oferujecie, także to tak. Do początku nic nie kosztuje. I cóż, dzisiaj chyba już podziękujemy wam za uwagę. Było kilku widzów, rozkręca nam się kanał, to jest fajna informacja. Powiedzcie znajomym, my będziemy teraz coraz ciekawsze tematy dobierać, bo o ile prawo jest, no nie czarujmy się, nudne, to styk prawa z rzeczywistością, która nas otacza, już takim nudnym nie jest i naprawdę dużo ciekawych rzeczy jeszcze mamy wam do przekazania. Także Grzegorz, bardzo ci dziękuję za ten odcinek.
Dziękuję.
Następny raz chyba będzie we wtorek. Ja ci jeszcze nie mówiłem, ale chyba troszeczkę zmienimy ramówkę, ale o tym też sobie porozmawiamy, czy ci będzie pasowało. I zapraszamy, jutro będzie dekompresor filmowy. Jeżeli ktoś nas jeszcze nie widział, to zapraszam serdecznie. Alicja z Sebastianem będą opowiadali o tym, co w piątek pojawi się w kinach, na co warto iść, a co warto obejrzeć na przykład w drugim obiegu. A teraz dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Bądźcie z nami.